piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz.
To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Piątek, godzina 21:41, Katolickie Radio Podlasia. To znaczy, że czas na audycję Drogami Młodości. Witamy Was serdecznie.
Ksiądz Tomasz Bieliński.
Robert Gryczka, a program realizuje Tomasz Goska. Kochani, przechadzając się ulicami, dostrzegamy wiele oznak tego, że zbliżają się święta.
Przechadzamy się tak cały rok i tak koło wszystkich świętych zauważamy, że tuż koło zniczy leżą bombki.
Tak, tak. A chodząc po cmentarzu można już zauważyć, że na grobach nie stoją znicze, tylko karteczki z życzeniami, które grają piękne kolędy.
Komercjalizacja coraz bardziej wchodzi, zabiera nam to, co dla nas jest święte, a co jest nazywane święta Bożego Narodzenia.
No właśnie, i dzisiaj będziemy starali się podpowiedzieć Wam, a także dowiedzieć się od Was, jakie znacie metody na uniknięcie komercjalizacji świąt, na to, jak się obronić przed tym, żeby święta nie były tymi kolejnymi, tylko zachować ten duch świąt na cały nadchodzący rok.
Przypominamy Wam, że naszą audycję staramy się prowadzić tak, byście nie tylko Wy nas słuchali. My także chcemy Was słuchać i dlatego też zapraszamy Was do licznych, odważnych odpowiedzi, byście dzielili się tym, jak w Waszych domach bronicie się przed zeświadczeniem świąt, przed ich laicyzacją, czy w Waszych spotkaniach panuje duch właśnie świąteczny. I zachęcam dzisiaj, byśmy nie popadli w narzekanie, w to, że go jest coraz mniej. Szukamy, czekamy na te opinie Wasze, które staną się świadectwami dostrzegania obecnego Chrystusa w relacjach rodzinnych, w relacjach z gośćmi, którzy przychodzą, a którzy nie należą do Waszej bliskiej rodziny. Będziemy się starali dzisiaj mówić bardzo pozytywnie, bo cały wydźwięk tych świąt jest pozytywny i szukajmy tego, co jest dla nas nadzieją, a nie co napawa nas smutkiem i niepokojem.
Dokładnie, kochani, to Wy kształtujecie naszą audycję, więc dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć w niej czynny udział, już tak jak zawsze podaję numer bramki SMS-owej 509 056 590. Dla tych, którzy siedzą właśnie na gadu-gadu, numer 308 67 01. Powtórzę jeszcze może SMS-ową jeszcze raz. 509 056 590. Piszcie do nas, jeżeli macie sprawdzone pomysły, sprawdzone sposoby na to, jak uniknąć zlaicyzowania świąt, tego, żeby nie były kolejnymi świętami z rzędu, żeby nie powiedzieć później święta, święta i po świętach. Podzielcie się z nami swoimi sposobami. Myślę, że wielu słuchaczy czeka na tą radę, na to właśnie słowo.
Tak, drodzy Państwo, my będziemy wracali do tego powiedzenia, które dla mnie w moich uszach, gdy słyszę, jak w czyichś ustach ono brzmi, święta, święta i po świętach, jest jakąś smutnym stwierdzeniem jakiejś porażki. Ktoś coś stracił i dlatego tak wypowiada to, banalnie można powiedzieć, trywialnie, sakramentalne, święta, święta i po świętach. To w ustach chrześcijanina, który wykorzystał szansę, jaką dały święta Bożego Narodzenia, które są celebracją prawdy, że Bóg jest Emanuelem, czyli jest pośród nas, jest blisko nas. To stwierdzenie nie może się pojawić, nie może wybrzmieć święta, święta i po świętach. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak się uchronić przed tym, co zrobić, by nie było czegoś takiego. Zapraszamy Was, byście również zareagowali na to, co przed chwilą powiedziałem. Co dla Was znaczy święta, święta i po świętach i jak sądzicie, czy, bo raczej ma to takie nostalgiczne, ale często takie pejoratywny wydźwięk, te słowa. Jak sądzicie, jak się bronić przed tym, by po świętach nie pozostała jedynie nostalgia, zgoda, akceptacja tego, że trzeba będzie czekać następne 364 dni, by kolejne przyszły i by znowu zrobiło się nam chwilę miło, a by zwierzęta i nie tylko zwierzęta, ale również ludzie raz do roku przemawiali ludzkim głosem.
O tak, to jest najważniejsze. Ja zawsze, kiedy składam ludziom życzenia, a zbliża się ten czas, zawsze mówię, żeby ten czas świąteczny, żeby ten duch świąt, który każdy ma wtedy w sercach, pozostał jak najdłużej. Nie przez pierwszy dzień, drugi dzień świąt, tylko przez cały nadchodzący rok.
W drugiej części programu będziemy również Was pytali o to, co macie zamiar w tym roku życzyć na święta. Będziemy wspólnie szukali pomysłu, co jest najważniejsze w życzeniach świątecznych, w życzeniach noworocznych, które również wkrótce później się będą wybrzmią w naszych ustach. Ale zacznijmy od tego właśnie, jak się obronić przed komercjalizacją, bo na razie jeszcze mamy 2 tygodnie do świąt. Przede mną Robert, który jest bardzo świetnie ubrany, świeżo wrócił z koncertu. I Robercie, bardzo mi pasuje ten Twój ubiór, ten garnitur i muszka, ponieważ to mi daje takie poczucie, że naprawdę święta są blisko, mimo że nie z okazji świąt ten garnitur włożyłeś. Robercie, czy ty masz jakiś swój osobisty pomysł, jak ty się bronisz przed komercjalizacją świąt, przed tym, by nie popaść w tę gonitwę? No, ktoś, kto nas słucha, powie, no, jak się domyślam, pan Robert nie ma rodziny, w znaczeniu nie jest głową rodziny, nie ma dzieci, których musi obdarzyć prezentami, no ale jesteś tym, kim jesteś i też tobie zagraża niebezpieczeństwo, że wszystko można sprowadzić tylko do takiej zewnętrznej celebracji. Robercie, krótkie świadectwo.
Dla tych wszystkich, którym może się wydawać, że nie mam rodziny, owszem, mam rodzinę.
Masz kogo obdarowywać prezentami?
Tak, tak, ale nie jestem głową rodziny, jestem na razie kawalerem jeszcze i chyba na razie tak zostanie.
No niestety nie ma kamer, nie mogą panny tego zobaczyć, kandydata na męża.
Jeżeli chodzi o unikanie szaleństwa przedświątecznego, szczerze powiem, że ilość moich obowiązków, o które jeszcze muszę zadbać, nie pozwala mi jeszcze myśleć o szaleństwie przedświątecznym, o tym właśnie bieganiu, aczkolwiek w tym roku planuję nie biegać. Chcę zrobić tak, żeby zrobić to, co jest moim obowiązkiem w domu, czyli przygotować dom na święta, a reszta to jest już nieważne, nie interesuje mnie, jakie będą prezenty. Pomogę w domu tak, żeby przygotować wszystko.
Nie wiem, czy rodzice są Twoimi fanami i słuchają każdej audycji radiowej, no a jeśli słuchają, to nie wiem, czy się zgodzisz udzielić odpowiedzi na pytanie. Nie planujesz żadnego prezentu dla swoich rodziców, bo jeśli planujesz, no to nawet jeśli nie będziesz biegał, to pojedziesz samochodem i będziesz musiał dojść do stoiska.
My mamy sprawdzony system już od 2 lat.
W naszej rodzinie
jest sprawdzony system kupowania prezentów.
Mów jaki?
Naprawdę? Mam się tym dzielić? No dobrze. A więc wygląda to tak, że...
No ja powiem, jak u nas jest w rodzinie.
Dwa tygodnie przed świętami, no powiedzmy 3 tygodnie przed świętami, losujemy. Każdy z nas dostaje los, wpisuje na nie swoje imię i następnie wrzucamy je do kapelusza i na takim zjeździe rodziny losujemy, kto komu w tym roku kupuje prezent.
Aha, oczywiście, nie kupujecie wszyscy wszystkim.
Poza kategorią są nasze... Moje siostrzenice, które zawsze dostają jeszcze od nas każdego mnóstwo dodatkowych, ale nam wystarczy jeden tak, żeby nie zabić ducha świąt prezentami, tylko żeby przeżyć ten czas wspólnie, nie skupiając się na obdarowywaniu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się obdarować ciepłem, miłością i czasem, którego bardzo często brakuje w ciągu roku, a nie żeby dać komuś jakiś martwy przedmiot, który albo się przyda, albo się nie przyda, albo będzie nietrafiony, albo nietrafiony, albo taki zapach, albo nie taki zapach. Różnie to bywa.
No ciekawe, co powiedziałeś. To tak akurat u ciebie. U mnie akurat jest tak samo. U mnie tak samo. To chyba moja siostra wpadła na ten pomysł. Przy dużej ilości rodzeństwa, moi rodzice plus ja, plus 3 rodzeństwa, plus 8 w następnym pokoleniu dzieci sprawiły, że trochę też ze względu właśnie na ciężar finansowy, który by trzeba było ponieść, obdarowując wszystkich, bo przecież jeszcze babcie, dziadzi z obu stron rodziny, ale przede wszystkim po to, by faktycznie pod tą choinką nie liczyło się duża ilość prezentów i uwaga przez ponad godzinę skupiona na ich rozpakowywaniu i domyślaniu się kto komu, to robimy tak samo jak u Was. Losowanie. Jest jeden prezent, on mi się będzie kojarzył. Też po to, żeby nie zapomnieć, że tak naprawdę genezy prezentów, skąd się wzięły prezenty, kojarzysz?
Pojęcia zielonego nie mam.
No tak naprawdę prezenty nie wzięły się od samego Mikołaja jako takiego. Mikołaj też w którymś momencie się pojawił i zrozumiał coś, co było dużo wcześniej. Święty Mikołaj, ten prawdziwy biskup. Idea prezentu pojawiła się 2000 lat temu, kiedy Bóg sprezentował ludzkości prezent, dar w postaci swojego Syna. To Jezus był tym najpiękniejszym prezentem, pierwszym. I młody Kościół chrześcijański odczytał, że Boże Narodzenie jest wielkim prezentem, wielkim darem Boga dla ludzkości. I dlatego też chrześcijanie tego dnia celebrowali bardzo szybko, zaczęto celebrować tajemnicę wcielenia Syna Bożego, Jego narodzin, przyjścia na świat i zrozumieli, że miłość jest dawana i mamy ją przyjąć i na wzór Chrystusa dzielić się tą miłością z innymi. Dlatego w centrum świąt Bożego Narodzenia jest dar z siebie, ponieważ Bóg stał się darem dla mnie i pokazał mi drogę, że tak jak rozradowało mnie to, że Bóg stał się dla mnie darem, tak i skoro ja poczułem ten smak radości bycia obdarowanym, to mogę też odkryć, że jest wielką radością dawać się innym, a dla innych być obdarowanymi przeze mnie. W zależności od tego, czy to są moi rodzice, czy w przypadku niektórych naszych słuchaczy jest to mąż, żona, dzieci, wnuki, ale też również społeczeństwo, też również Polska ojczyzna, również Kościół, w którym jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Czyli Chrystus jest prezentem. Wszystko inne jest symboliczne. Wszystko inne, prezent, czy bez względu na wartość, im bardziej dane jest serca, tym cena jest nieważna, mniej ważna, przestaje istnieć, bo tak naprawdę to jest symbol, ten prezent tego, że ja chcę być darem dla tej osoby, której ten prezent daję przez cały rok. A przecież prezenty dajemy często nie tylko mamie, tacie czy rodzeństwu, ale zdarza się, że również te prezenty, chociażby w formie życzeń. Nie zapominajmy, życzenia świąteczne też są prezentem, bo ta kartka, która kosztuje naprawdę grosze, jest dowodem mojej pamięci. Moim darem dla Ciebie jest to, że o Tobie pamiętam. W przypadku chrześcijanina dobrze by było, kochani, gdybyście odważyli się, pisząc do kogoś życzenia, jeśli to robicie, podpisywali z darem modlitwy. A dlaczego nie? Dlaczego mamy pisać tak jak świeccy? Wiesia, Kazio, Jurek, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Za chwilę jeszcze będziemy mówili o życzeniach. Dlaczego mamy nie podpisać się z darem modlitwy, pod warunkiem, że jakąś zdrowaśkę odmówimy w intencji. Jeżeli im dobrze życzymy, jeżeli pragniemy ich szczęścia, a skoro do nich piszemy, to znaczy, że kimś dla nas są. Nawet jeśli piszemy kurtuazyjnie, bo jest to nasz szef pracy, jest to ktoś, kto do kogoś czujemy jakieś zobowiązania, dlaczego nie? Począwszy od biskupa, dyrektora, skończywszy na koledze, nawet jeśli piszemy to mailem, no, zacznijmy być sobą i zacznijmy rozumieć, że puste są te życzenia pisane w okresie świąt Bożego Narodzenia, jeśli tam nie ma świadectwa mojej wiary. Takie życzenia możemy pisać cały rok. Cały rok możemy życzyć wszystkim wszystkiego dobrego. Jeżeli jednak czynimy to w okresie świąt Bożego Narodzenia, w kontekście Chrystusa, który stał się darem, uczyńmy jakiś dar. Napiszmy o tym z darem modlitwy, Robert.
Myślę, że to, co ksiądz powiedział, jest naprawdę bardzo dobre i prawdziwe. I do tego też odnosi się nasz słuchacz Szymek, który pisze, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu.
Święty Augustyn?
Dokładnie.
Pierwszy to powiedział, a Szymek za nim.
A Szymek go właśnie tutaj powtórzył, zacytował. I dodatek, że jeżeli i prezenty wszystko wokół, więc nie unikajmy prezentów, tylko ustawmy je jako mniej ważne.
Tak, drodzy Państwo, zrozumcie nas dobrze, nie potępiamy prezentów. Jeszcze raz mówię, prezenty są właściwym zrozumieniem tego, co się stało w święta Bożego Narodzenia. Bóg stał się dla nas prezentem, dał swojego Syna. Z tym, że też pamiętajmy, prezenty mają wymiar symboliczny. Dlatego jeśli rodzice przeakcentują to i zaczną dzieci obsypywać niesamowitą ilością prezentów, często tak się to dzieje, że im więcej prezentów dostaje dziecko, tym w tej rodzinie można by zrobić nawet statystyki. Im więcej prezentów w jakiejś rodzinie, tym mniej tam Pana Boga, tym mniej tam odniesień do tego. Często ja Was zachęcam, drodzy rodzice, jeżeli nas też słuchacie, a wiem, że takowi słuchają, by dzieciom w wieku szkolnym, szkole podstawowej czy młodszym tłumaczyć, dlaczego te prezenty. I tłumaczyć, że ten prezent jest znakiem mojej miłości, tak jak Bóg nas umiłował. No, drodzy rodzice, jeżeli będziecie liczyli tylko, że pani katechetka w szkole czy ksiądz wychowają religijnie wasze dzieci, to trochę za mało, bo dziecko będzie wracało ze szkoły i tato inaczej myśli, inaczej postępuje, no i robimy mu krzywdę. Lepiej w ogóle nie posyłać, niż posyłać, gdzie dziecko słyszy o uczciwości, a w domu widzi nieuczciwość, gdzie dziecko słyszy o prawdomówności, a w domu jest świadkiem kłamstwa i o pokoju serca, a w domu widzi ciągle niepokój i kłótnie. No. To nas do czegoś zobowiązuje, więc rodzice, zachęcam, byście również przy okazji świąt skorzystali z tego przywileju. Jesteście pierwszymi katechetami i skoro dzieci ochrzczyliście, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że naprawdę chcecie również dla nich zbawienia, a nie tylko wykształcenia.
Nie unikniemy sytuacji takiej, że dzieci będą kojarzyły święta tylko i wyłącznie z choinką, z prezentami, a nie będą miały pojęcia o tym, co tak naprawdę wtedy się miało miejsce 2011 lat temu.
Tak, swoją drogą to też warto, zachęcamy do tego, byście pamiętali. Dobrze, niech dziecko pamięta święta z choinką i nawet jeżeli macie małe powierzchnie mieszkalne, nie rezygnujmy z jakiejś choinki większej niż 30 cm, która gdzieś stoi na ławie czy na segmencie późny gierek. Tylko niech ta choinka będzie skromniejsza, ale będzie większa niż dziecko, które macie. I dobrze by było, żeby to dziecko uczestniczyło w jej ubieraniu. By czuło, że ono kształtuje, ono się włącza, ono coś dodało, jakiś grosik do przygotowań tych świąt, bo jeszcze, mówiąc banalnie, na szmacie jeździć nie potrafi. Sprzątać nie umie.
Ale dobrym pomysłem też, proszę księdza, na przykład jest na dobre przeżycie też okresu świąt dla małych dzieci, chociażby samo kolędowanie, co dzisiaj miałem okazję na koncercie robić.
Niesamowicie. Kolędowanie myśli w znaczeniu chodzenia, odwiedzenia domów, czy śpiewanie kolęd?
Chodzenie od domu do domu to jedno, śpiewanie kolęd w domu to drugie.
Myślałeś o jednym i o drugim? Naraz?
Myślałem o śpiewaniu w domu, ale ksiądz zasugerował bardzo dobrą czynność.
Jasne, to jak gdyby jest trochę reaktywowane. Ja widzę, że na nowo to wraca, choć ja pamiętam, jak ja... Byłem dzieckiem, byłem w szkole podstawowej czy w średniej, to myśmy mieli całą inscenizację, która trwała 10 minut. Myśmy przygotowywali dialogi, myśmy mieli, każdy z kolędników miał strój, tam było futro, tam był zrobiony turoń. Gdzie ruszała mu się szczęka dolna, tam była prawdziwa świeca wstawiona w latarnię, w pochodnię, znaczy w taką latarnię, bezpiecznie by się nie zapaliło. Każdy miał przebranie i były normalne kwestie odgrywane. Teraz przychodzą kolędnicy, ja tak czasami nie, bo co roku się pojawiają, jak ja jestem też z moimi bliskimi, wchodzą, zaśpiewają pierwszą zwrotkę, mówię, a druga, nie wiemy, to co jeszcze? Oni po pierwsze w ogóle kończą i czekają. Słuchajcie, drodzy Państwo, to nie jest kolędowanie, to jest dziadostwo, przepraszam bardzo. I rodzice nawet takich dzieci powinni się nie zgodzić na to, żeby dzieci byle czym szły, bo to jest dziadowanie. I myślę, że zazwyczaj rodzice tych dzieci, które chodzą po kolędzie, znając jedną zwrotkę jednej kolędy, ich stać na to, by te dzieci ubrać i wyżywić. Więc jeśli mają zamiar i cieszą się, że te dzieci idą kolędować i że jakiś zwyczaj kultywują, no to niech ten zwyczaj kultywują, niech robią to przyzwoicie. Nauczmy je przynajmniej trzech kolęd, albo dzisiaj w internecie nie problem znaleźć trochę jakiejś inscenizacji i chociażby pięciominutową krótki dialog, krótki wierszyk z okazji świąt, nauczyć jedno, drugie dziecko i niech to ma jakąś atmosferę, a i grosza wtedy sąsiedzi nie poskąpią, bo zobaczył, że te dzieci przygotowały, nie idą po najlżejszej linii oporu. Swoją drogą też spodobał mi się pomysł, który wywołał swego rodzaju skandal w jednej z parafii u nas, gdy ksiądz zaproponował, by te dzieci, które kolędują, by jakąś część z tego, co otrzymały, złożyły na dzieci na misjach. Chciał ich nauczyć od początku świadomości, że tak naprawdę nie chodzi tu, że tym dzieciom brakuje, które tutaj chodzą po tych domach, na chleb, brakuje na ubranie, bo im nie brakuje i zazwyczaj chodzą nie dlatego, że im brakuje. Jeżeli pierwszym ich intencją jest faktycznie kolędowanie, to niech rodzice tego bronią, bo ich pierwszą intencją nie było zarobić, bo znowu skomercjalizujemy to tak zwane kolędowanie, odwiedzanie domów. I bardzo piękny to był pomysł, który zresztą przez parafian został poparty. Jakaś jedna niezrównoważona osoba, gdy się o tym dowiedziała, zaraz ściągnęła telewizję i zrobiono awanturę. I w tym momencie parafianie wszyscy stanęli murem za proboszczem. To są nasze dzieci, nasze wnuki, my się na to zgadzamy, my rozumiemy tę ideę. Dlaczego właśnie dzieci nie uczyć, że najważniejsze w tym nie jest, żeby zarobiły ten grosz, ale żeby kultywowały tę tradycję, bo inaczej to będzie obłuda. Inaczej to będzie obłuda. Wysyłamy dzieci, niech kultywują tradycję, ale najważniejsze jest to zarobić. No i ta obłuda wychodzi wtedy, kiedy rodzice nie przypilnują, czy nie zaangażują dzieci, nie zmobilizują, nie wezmą pod ambicję, by się nauczyły więcej niż jednej zwrotki, jednej czy dwóch kolęd.
Mogę się pochwalić, że w mojej parafii jest właśnie tak, że dzieci nie idą na łatwiznę, tylko chodzą właśnie w strojach, przebrane, mają podziały na role, każdy mówi własną kwestię, nie trwa to 30 sekund, tyle co jedna zwrotka kolędy Bóg się rodzi, tylko jest to rzeczywiście kilka minut z całą scenką i całą, wszystkie pieniążki, które dostają lub też słodycze, wysyłają właśnie dzieciom na misję.
A, czyli to jest w kilku parafiach, wielu. I ja Państwa zachęcam, naprawdę, pomyślcie, jeżeli do Waszych domów drugi dzień świąt zapukają dzieciaki i zaśpiewają Wam jedną zwrotkę jednej kolędy, nie dać im tym razem, mówię to świadomie, bo spłycamy to wszystko, a niech idą, się nauczą dwóch, trzech kolęd, bo mi przyzwyczajamy do tandety, do farsy robienia, do kpin robienia i również z tego pięknego zwyczaju, jakie jest kolędowanie. Mój świętej pamięci tato opowiadał, chodzenie po kolędzie to były inscenizacje, które trwały po 15-20 minut. I dla nikogo nie było najważniejsze dostać grosz, bo nie dostawali grosza, tylko dostawali rogalika ze stołu świątecznego, dostawali cukierki, dostawali jakieś pierniki i to było najważniejsze. A my jeszcze dobijamy gwoździa do trumny. Wszyscy narzekają. Komercja, tylko telewizja, tylko prezenty i tak dalej. A nikt nie śmie tego zmienić i się przyczyniamy do tego, by to tak dalej było. I skomercjalizujemy czy zbanalizujemy również chodzenie po kolędzie tych maluchów, podczas gdy to jest piękna rzecz i dobrze, że im się chce, ale trzeba pokazać, chronić to przed komercjalizacją, również myśleniu tych dzieci, że idą pieniążki zbierać.
Czyli pomóc im również w tym dobrym kierunku. No właśnie, zahaczył ksiądz o telewizję, ale myślę, że do kwestii telewizji i tego, co jest nam wmawiane na temat świąt w naszym ekranie na świat zajrzymy za chwilę po przerwie muzycznej, tak?
Zachęcamy, piszcie do nas, tak, kochani, tym, co mówimy, zadawajcie pytania, wasze odczucia po tym, co powiedzieliśmy, nawet jeśli z czymś się nie zgadzacie, zanotujcie, napiszcie o swoich wspomnieniach, czy macie pomysł jakiś na porządne kolędowanie, również napiszcie o tym, jak wy się bronicie, jaka jest u was tradycja, jak spędzacie święta, ale w znaczeniu takim pozytywnym, czyli gdzie u was w domu nie ma telewizji, gdzie u was w domu nie daliście się pochłonąć prezentom i banalnym rozmowom, czy takie domy są, i bo może podpowiecie komuś innemu waszą wypowiedzią, waszym świadectwem. Zostańcie z nami, przerwa muzyczna.
Yeah! Maryję i dziecię do siebie. Nie bój się, zaufaj. Ze świętego jest ducha, ten, któremu dasz imię i dom. Nie bój się.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Witamy raz jeszcze naszych słuchaczy. Dzisiaj rozmawiamy na temat, jak się przygotować właściwie do świąt. Jak się nie dać podstępnym reklamom, tudzież innym zachowaniom, które bombardują nas na każdym kroku. I tak za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak się nie dać telewizji, zarówno teraz, przed świętami, jak i podczas świąt. Podobno znowu będą święta z Kevinem. Pytanie do was, moi drodzy słuchacze. Jak bronić się przed telewizją? Jak wy bronicie się przed telewizją teraz, kiedy reklamy bombardują nas? Kupuj, 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 kupuj. A także w ten świąteczny czas. Czy jesteście tacy, że siadacie przed telewizorem po wigilijnej wieczerzy i oglądacie wszystko jak leci, czy może coś...
Czy jest... może wolicie internet?
No właśnie, czy może internet, właśnie,
tak świątecznie.
Też dobre inne wyjście.
Właśnie, Mikołajka postawić na albo obok ekranu. O, ale super święta, co? 3-4 godziny, tak?
Dokładnie.
Tylko chyba trzeba ubrać świątecznie, na przykład na czerwono, Mikołajka z boku, jeszcze jakąś bombkę położyć.
I choineczkę na telewizor.
Więc... Oczywiście żartujemy.
Kochani, piszcie do nas, czekamy na wasze pomysły, na wasze sposoby, a ja teraz takie pytanie do księdza Tomasza, ponieważ w pierwszej części naszej audycji ksiądz wspominał o życzeniach. I teraz... W sumie do księdza Tomasza też, ale może też i do was, drodzy słuchacze. Czego? Co będziecie życzyć w tym roku? Czy to będzie tak jak zawsze się życzy wszystkiego dobrego, najlepszego i dużo pieniędzy? Czy może coś innego jednak odważycie się życzyć czegoś bardziej kreatywnego? Nie takie zdrowia, szczęścia, pomyślności.
Ja teraz patrzę na Robertę i patrzę na Tomasza, który program realizuje. Powiem wam ciekawą historię, którą studenci nasi słyszeli na rekolekcjach akademickich, jakie miały miejsce w tym roku, już są za nami. Oto odnośnie tego, co życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia. Otóż nasz znajomy ksiądz, który prowadził te rekolekcje, duszpasterz akademicki z Poznania, opowiadał taką historię sprzed paru lat. Chodził po kolędzie, kiedy był w kolejnym domu, taka poczciwa, starsza pani go przyjęła i już tak się kończyła ta kolęda. Akurat był przełom roku, Boże Narodzenie już było za nimi, jak to przystało na wizytę kolędową po Bożym Narodzeniu. No i ta pani mówi, no to w księżulku to jeszcze bym księdzu by tak życzyła na Nowy Rok. Ale czego to księdzu życzyć? No bo ksiądz to wszystko ma, pieniądze ma, teściowej nie ma, no to szczęśliwy jest. Ja może księdzu życzę zdrówka. A ten ksiądz proboszcz mówi, pani kochana, ale zdrówko nie jest najważniejsze. Ona mówi, no księże, jak ksiądz dożyje mojego wieku, to ksiądz rozumie, że zdrówko jest najważniejsze. Jak jest zdrówko, to jest wszystko. Pieniądze będą, wszystko będzie. Zdrówko jest najważniejsze. On mówi, czy pani kojarzy sobie, bo to było parę lat temu, czy pani kojarzy sobie ostatnio taką... Tą tragedię tego rosyjskiego okrętu podwodnego Kursk, co tam tylu marynarzy, była awaria silników i zostali na dnie. No pamiętam, mówił o tym dużo, odpowiedziała ta poczciwa staruszka. A ksiądz mówi, wie pani, że tam wszyscy ci marynarze, każdy z nich jeden był zdrowy jak ryba. I co z tego, że byli zdrowi? Widzi pani, zdrówko nie jest najważniejsze. A ona tak pomyślała, lekko taka zafrasowana, mówi, no to jest szczęścia życzę księdzu, bo każdemu potrzebne jest szczęście. No a ten ksiądz mówi, proszę panią, szczęście też to jest takie względne. Księże, no jak jest człowiek szczęśliwy, to najważniejsze. A ten ksiądz mówi, a jakbym był złodziejem, przyszedł panią okraść, to też by pani mi życzyła szczęścia? No więc ta kobieta tak zamilka, mówi, to ja nie wiem, czego się księdzu życzy. A ksiądz mówi, proszę pani, niech pani mi życzy miłości, bo ja pani życzę miłości. Ja pani życzę miłości. A ta kobieta mówi, księże, w moim wieku o tych sprawach.
No więc... Rozumiem.
No więc myślę, że nasi słuchacze rozumieją, że w jej wieku o tych sprawach, no jak to można jej życzyć miłości? No Kochani, czego zamierzacie sobie życzyć na święta w kontekście zbliżającego się, zapowiedzi pogłębiającego się kryzysu finansowego, tego, że złotówka wcale nie musi być dalej mocna, więc i frank może być wysoki, i spłata kredytów mieszkaniowych, których tyle milionów Polaków, czy setek tysięcy Polaków nabrało we frankach szwajcarskich, będzie coraz trudniejsza. Czego życzycie sobie na święta? Ja powiem tak. No, zdrówko nie jest najważniejsze. Zdrówko jest ważne, można powiedzieć, że jest na drugim miejscu, ale zdrówko nie jest najważniejsze. Jeżeli kto właściwie rozumie, czym są te święta, to najpierw będzie życzył człowiekowi tej miłości, która z nieba zstępuje. Będzie najpierw życzył, by Bóg w sercu, by człowiek w sercu miał tę miłość, która daje nam szansę skomunikowania się Bogiem, z Bogiem. Jest owocem komunii z Bogiem ta miłość. Bo pójdźcie do domów starości, jest tam sporo ludzi, którzy są w miarę zdrowi. Mogą wszystko zjeść, nie są na diecie, mają zdrowe żołądki, mają jeszcze zdrowe nogi i mają jeszcze, co najważniejsze, jak to mówią zawsze starsi, aby głowa, proszę księdza, aby głowa była zdrowa. I co z tego? Przychodzę z sali do sali i prawie w każdej znajdę kogoś jednego, jeśli sale są 4-5-osobowe, w takich większych domach spokojnej starości, gdzie mi powiedzą, proszę księdza, ja tu już się modlę tylko o śmierć. Ja mówię, niech pani tak nie mówi. Proszę księdza, co to grzech? Ja mówię, ale proszę panią, jeżeli pani się budzi każdego poranka, to znaczy, że Bóg chce, ma jeszcze dla pani jakąś misję. Ona mówi, księże, po co mi żyć? Mi tu niczego nie brakuje, ale syn do mnie już dawno nie zadzwonił. A na pewno ma pakiet darmowych minut. I co z tego, że ta pani jest zdrowa? Co z tego, że przyjdą, ją umyją, co z tego, że ją nakarmią, co z tego, że ma telewizor w tym pokoju, co z tego, że ma koleżanki w swoim wieku, jeżeli nie ma miłości. I w drugą stronę, jeżeli brakuje gdzieś zdrowia, no ja opowiadałem kiedyś taką historię, mogę ją powtórzyć, bo już minęło ze 3 lata, kiedy na antenie nie mówiłem, moich przyjaciół, gdzie naprawdę zdrowia wiele nie było, ale była miłość, która zwyciężyła wszystko. Swoją drogą odsyłam was, bo to, o czym wam teraz powiem, możecie znaleźć w internecie, czy mogliście przeczytać, jeśli ktoś z was prenuje, miaruje miesięcznik Różaniec. Parę miesięcy temu napisałem artykuł Miłość silniejsza niż choroba. O moich przyjaciołach mówię, ci, którzy mnie znają i na stałe słuchają, już to słyszeli. Inni niech się wsłuchają o tym małżeństwie Janka, francuskiego pilota, Żana i jego żony Agnieszki. Robercie, słyszałeś to już ode mnie?
Nie, nie słyszałem. No właśnie tak zaciekawiony.
Tomasz też chyba nie słyszał. Nasz realizator dzisiaj tak, ponieważ nie ma więcej gości, to na was dwóch będę patrzył i opowiadał. Tomku, słyszałeś? Nie. Jean, to było w 2000 roku, przyleciał do Polski jako instruktor latania, znaczy był pilotem i wdrażał polskich młodych pilotów w te systemy komputerowe, systemy sterowania samolotami, które właśnie Polska zakupiła od Francji. Było to w Rzeszowie. No i gdzieś tam na jednej, drugiej wycieczce, pobycie krótkim gdzieś tam w Warszawie, spotkał Agnieszkę, 10 lat to dzisiaj młodszą dziewczynę, Polkę, warszawiankę, w której się zakochał. I postanowił z nią się ożenić. Nie dla urody z tych kolorowych magazynów, nie dla wykształcenia, bo dziewczyna była ledwo po zawodówce, i nie dla pieniędzy, bo była z bardzo, bardzo biednej rodziny, wychowywana przez samego tatę, ale z miłości. Agnieszka... I wszystko byłoby pięknie w tej całej historii, niczym w bajce, gdzie wszystko się zaczyna od dawno, dawno temu, a kończy, jeżeli długo i szczęśliwie, gdyby nie fakt, że Agnieszka była nieuleczalnie chora. Kiedy Janek ją poznał, dowiedział się o tym. Agnieszka była chora na atrofię muszczku. Jest to niesamowicie rzadka jednostka chorobowa w Polsce. Być może kilkadziesiąt osób na to choruje, na 36 milionów. Na świecie to pewnie jest tylko parę tysięcy ludzi. I dlatego, ponieważ tak mało ludzi na to choruje, nie ma na to lekarstwa, ponieważ nie ma żadnego sponsora, żadna firma farmaceutyczna nie wyłoży milionów na badanie tej rzadkiej choroby, dlatego że, mówiąc brutalnie, im się to nie opłaci. Jeżeli wynajdą nawet lekarstwo, to będzie musiało kosztować albo kilka tysięcy dolarów jedno lekarstwo, no albo im po prostu, gdyby taniej puścili, to nie będzie nabywców, bo niewiele osób na to choruje. I ci ludzie są, młodzi ludzie wiedzą, że są skazani na karę śmierci, że nie dożyją 30 lat, że będą powoli, po kolei paraliżowane ich układy, układ mięśni, układ nerwowy, na początku palce, niczym w gościu stawowym będą się kurczyły, a później kończyny będą traciły siłę, zdolność poruszania się, trochę to wygląda na początku jak swanie rozsiane, ale traci się też słuch, traci się też wzrok, paraliżowany jest krtań, przełyk i człowiek po prostu gaśnie z roku na rok. Jest to choroba dziedziczna. Nie w każdym przypadku, nie każdy, kto miał tatę, mamę taką, może to odziedziczyć, ale bardzo często. I Agnieszka właśnie w wieku 3 lat straciła swoją mamę, gdy miała ta 27 lat, mama jej umarła, tata wychowała ją samą. Wydawało się i lekarze pocieszali, że wcale Agnieszka nie musiała tego odziedziczyć. Agnieszka to odziedziczyła. Dowiedziała się o tym, gdy miała 16 lat. Wtedy po raz pierwszy zaczęła odczuwać nieprawdopodobnie dziwne, szybkie męczenie się oraz zachwiania równowagi. Ale skończyła szczęśliwie zawodówkę, gdy miała 20 lat. Było już wiadome, jest chora na atrofię móżdżku, zostało jej kilka lat życia. Wtedy ją poznał Janek i chociaż się o tym dowiedział, postanowił podjąć decyzję. Chcę z nią być, bo ją kocham. Być może odwadze Jankowi przydawał fakt, że miał doświadczenie bliskie cierpienia, ponieważ jego rodzony brat jest autystykiem. I Janek wiedział, że człowiek chory jest niesamowitym bogactwem. Postanowił z nią się ożenić, zabrał ją do, mimo ostrzeżeń lekarzy, którzy mu powiedzieli, co będzie, zabrał ją do Francji, mając nadzieję, że tam służba zdrowia coś wymyśli. No niestety, złowieszcze prognozy lekarzy polskich i francuskich zaczęły się sprawdzać. 3 lata później Agnieszka siadła na wózek, z którego inwalidzki, z którego już miała się nie podnieść. Wtedy ich mniej więcej poznałem i powoli zaczynała tracić tę władzę. Odwiedzałem ich systematycznie. Któregoś dnia przyszedłem, akurat układała takie wielkie puzzle na 1000 czy 2000 części. Cały stół był założony. Już jej ręce się lekko trzęsły, ale niesamowicie szybko to układała. Spojrzałem, mówię, co robisz? Ona mówi, proszę księdza, tych, którzy mnie odwiedzają, obdarowuję takimi obrazami. Jeśli ksiądz nie pogardzi, do księdza następny obrazek ułożę. Zgodziłem się, nie zdążyła. Dopadł ją wcześniej paraliż na tyle silny, że już nie miała siły podejmować tych małych kawałeczków puzli, by je składać w całość. Pamiętam też z tamtego okresu, gdy któregoś dnia przyszedłem i Agnieszka mówi i zobaczyłem, jak była strasznie zmęczona, mówi, co tak... Jesteś strasznie zmęczona, jakbyś nie spała. Ona mówi, nie spałam od 5 dni. Ja mówię, to dlaczego? A co się dzieje? Ona mówi, z bólu, nie mam siły. Nie mam siły zasnąć. Ja mówię, to weź jakiś proszek znieczulający. Ona mówi, przeksiędza, mi to już tylko morfina pomaga. Ale ja wtedy czuję się, jakbym była pijana. A ja chcę się świadomie modlić. To jest jedna rzecz, która mi została. Kiedy się zapytałem, Agnieszka, czy nie miałeś nigdy żalu do Pana Boga? Że tak jakoś twoje życie ustawił, że wiesz, że już niedługo będziesz żyła. Ona mówi, nie, bo kiedy przychodzę i kiedy widzę, jak ludzie na mnie patrzą, ze mną rozmawiają, to oni wychodzą jacyś inni. Chyba im coś daje do myślenia, to, że oni mogą własnymi nogami tu przyjść, wyjść, że sami mogą się uczesać, umyć sobie zęby, zrobić jedzenie, biegać, pracować. I myślę, jeśli to im to coś da, to się zgadzam. Bóg wie, co robi. A dostałem przecież anioła, którym jest mój mąż. Z roku na rok Agnieszka była coraz słabsza, 25-26 lat życia. Przestała już mówić, otrzymała rurkę tracheostomię miała robioną i rurkę intubacyjną włożoną jej w krtań, bo zaczęła się krztusić. Nie mogła już nic jeść ustami, więc jej zrobiono specjalny otwór w żołądku, gdzie przepomponowano taką pompką przenośną substancję specjalną odżywczą. Wtedy musiało być to już tak, z 7 lat po ich ślubie, miała 27 lat. Poprosili mnie o komunię świętą, bym przywiózł jej do szpitala, poprosił Janek na zesłanie Ducha Świętego. Wiedziałem, że już nie mogę podać nic przez usta, więc jak wlać krew Chrystusa do tego płynu i pompkę miało być wpompowane, tak nie wolno, przepisy nie pozwalają. Więc jechałem z tą fiolką krwi pańskiej, nie mając pomysłu, co zrobić. Przyjechałem, spytałem się pielęgniarkę na sali, czy mógłbym podać kilka kropelek krwi pańskiej. Absolutnie zareagowała stanowczo. Powiedziała, że możesz zakrztusić się pacjentka i nawet umrzeć. Wyszła pielęgniarka. Zrobiłem rzecz szaloną. Raz tylko tak udzielałem Komunii Świętej. Nawet, to jest za dużo powiedziane, udzielałem. Zrobiłem przygotowanie do Komunii Świętej, a później odkręciłem fiolkę, podałem mężowi, a on włożył palec, umoczył palec krwi Chrystusa i zwilżył język swojej żony. A mnie lśniło, bo zobaczyłem męża, który daje komunię, a jednocześnie zrozumiałem, że On stał się dla niej komunią z Bogiem, że On sam jest Chrystusem, który się daje, wcielonym Chrystusem, w Nim jest Chrystus, który służy swojej rodzonej żonie. Janek mi kiedyś opowiadał, wie ksiądz, Janek zrezygnował w ogóle z pracy, miał ofertę pracy w Air France, w samolotach pasażerskich, nie mógł jej podjąć, bo by po 2-3 dni nie było go w domu, a nie potrafił znaleźć pielęgniarki, zresztą nie chciał, żeby jego żona była tak długo z kimś obcym, chciał być przy żonie codziennie, bo był świadomy, że każdy dzień może być ostatnim dniem jej życia, nie chciał nie być przy niej, gdy miała odchodzić, więc zrezygnował z tej pracy, z dużych pieniędzy, które mogły zapewniać opiekę, i znalazł pracę w jakimś aeroklubie, gdzie 2 razy w tygodniu uczył pilotów latania na małych samolotach rolniczych albo takich sportowych. Ponieważ nie miał z kim zostawić Agnieszki na cały dzień, więc ją zabierał rano, wkładał do samochodu tę dziewczynę, która już wtedy ważyła ponad 80 kg, bo woda się w niej zbierała na skutek braku ruchu i tych wszystkich środków znieczulających. Agnieszka, przypominam, nie była niczym leczona, bo nie ma na to lekarstwa. I brał ją, wkładał do samochodu, jechał do Amiens, 150 km od Paryża, tam ją brał na rękach z samochodu, przekładał do samolotu na tylne siedzenie tego samolociku małego. Dyrektor aeroklubu mu na to pozwolił i uczeń z boku i lecieli. I tak 2-3 godziny w powietrzu lądowali, znowu brali ją na ręce z samolotu do samochodu. Ktoś, kto tego słucha, może powie, Boże, co to za mąż, który tak torturował żonę, przecież to dla osoby sparaliżowanej każdy ruch często jest bólem. Proszę sobie wyobrazić, po roku takiej pracy, gdy pojechał, zobaczyła, odwiedziła ich pewna pani doktor, która miała pojęcie trochę na temat tego rodzaju schorzeń, tego rodzaju choroby, powiedziała, proszę pana, do Janka, jak pan rehabilituje żonę, że jeszcze jest na tyle sprawna, że może podnieść rękę, może za coś chwycić, że panu pomaga być wyjęta z samochodu, że jeszcze ta na tych nogach, jak ją się przytrzymuje z dwóch stron, to jeszcze potrafi parę kroczków zrobić do przodu. Ja w wieku 28 lat nie znam żadnej osoby we Francji, która by chodziła, to są już tylko wegetujące roślinki. A on powiedział, no ja panie powiem, jak robię rehabilitację, nie mam wyjścia. Boże, i opowiedział o tym, jak ją wozi na lotnisko i wkłada do samolotu. Kończę pomału tą historią. Janek kiedyś powiedział, że dla niego dzień się zaczyna od tego, że rano się budzi i nasłuchuje, czy żona jego żyje. Zresztą nasłuchuje całą noc. On musiał wstawać po czasami 8 razy w nocy, bo każde zakrztuszenie żony mogło być jej utopieniem się we własnej ślinie, więc musiał momentalnie wkładać taką specjalną rurkę i odsysać jej ślinę z krtani, bo ona już jej przełyk nie funkcjonował. I mówi, rano jak się budzę, jeżeli cokolwiek złapie snu, to pierwsza rzecz nasłuchuję, czy moja żona żyje, i Bogu za to dziękuję. Ja pomyślałem, ilu mężów rano się budzi i pierwszą rzeczą, którą robi, to sobie uświadamia, z boku leży moja żona, koło mnie, a nie kogoś innego, nie koło kogoś innego, to po pierwsze. Po drugie, oddycha, żyje. Po trzecie, jest zdrowa, zaraz sama wstanie, przygotuje śniadanie, albo ja jej mogę przygotować śniadanie, i ja ją mam, zdrową. I Bogu za to dziękuję. Ilu mężów tak robi? Janek tak robił do momentu, kiedy pewnego dnia się obudził, a jego żona nie oddychała. Odeszła z uśmiechem na twarzy, mając 28 lat niespełna. Pamiętam parę miesięcy przed śmiercią, kiedy był strasznie zmęczony, miał maraton kilku nieprzespanych nocy ze względu na pogłębiającą się chorobę żony. Zadałem mu pytanie, Janek, gdybyś jeszcze raz mógł? No nie skończyłem, nie trzeba było. Domyślił się, co chciałem zapytać. Uśmiechnął się, spojrzał wtedy na nią. Było to parę miesięcy przed śmiercią i powiedział, proszę księdza, gdybym mógł jeszcze raz wybrać, gdybym miał i 10 szans i mógł 10 razy wybierać na nowo, zawsze wybrałbym tę samą kobietę, ponieważ to, co ja jej daję, jest niczym w porównaniu z tym, czego ona mnie nauczyła. To jest to, co według mnie wydaje się być najważniejsze, czego warto życzyć na te święta.
Cudowne.
Miłości. Miłości, która wszystko przetrzyma, i kryzys finansowy, i problemy z sąsiadami o miedzę.
I ciche dni.
I ciche dni, gdy każe powiedzieć pierwszemu przepraszam. I różnice zdań na temat tego, czy bierzemy kredyt, czy nie bierzemy kredytu. Miłości, która jest fundamentem wszystkiego, bo ta miłość schodzi na ziemię w tych dniach.
Powiedział ksiądz, że... Przepraszam, aż zachrupłem po tym koncercie dzisiejszym, ale... Powiedział ksiądz, że zastanawiało się wielu ludzi, jak można tak torturować własną żonę. Otóż jeden ze słuchaczy napisał, że podziwia takich mężczyzn, chyba raczej kobieta,
kobietę, bo napisała, że jest romantyczką, że pomimo wszelkich przeciwności zdecydował się z nią być, z tą Agnieszką. Wiedział, że po jej śmierci będzie cierpiał, a jednak pomimo to ożenił się z nią. No i komentarz nie pisze, że podziwiam tego człowieka, tylko jego czyn był bardzo romantyczny. To jest piękne.
Ja powiem tak, Janek by nie dał rady, proszę mi uwierzyć, każdy z nas ma jakieś chwile słabości i ja też zdarza mi się na coś narzekać. Proszę Państwa, znam Janka kilkanaście już lat, ponad 10 lat, no w 2000 roku się poznaliśmy i powiem Wam, nigdy ani razu przez 8 lat jego małżeństwa, ile razy byłbym u nich w domu, nie tylko nie słyszałem o niego narzekania, ale gdy go pytałem, powiedział, no nie, proszę księdza, to był mój wybór, ja tak chcę, ja jestem jej potrzebny, jak tu mam narzekać, przecież nikt mnie do tego nie zmuszał. A były sytuacje, w których naprawdę miałby prawo i nikt by się nie zdziwił, że powiedział, mam tego dosyć, albo dlaczego Bóg tak to wszystko układa, że nie ma chwili oddechu. Ale zapewniam Was, Jan by nie dał rady być człowiekiem pełnym pokoju i mieć tyle siły i cierpliwości, bo jego żona też czasami z bólu była trudna, w znaczeniu tym, że miała jakieś takie chwile, gdzie z jakąś pretensją mówiła Janek i go wołała czasami niepotrzebnie, wydawało się, ale to była dla mnie też święta kobieta, ale jestem po prostu wiem, że w Janku był Chrystus, że on bez Chrystusa by tego nie zrobił, że z chłopina był non-stop u Komunii Świętej, kiedy tylko mógł pójść, w tygodniu nie mógł, bo był przy żonie, ale w niedzielę. Tym bardziej, że Agnieszka życzyła sobie jeździć tylko na mszę polską, a oni mieszkali pod Paryżem, mieli do kościoła polskiego w Paryżu 40 kilometrów, to była dla nich wyprawa jeszcze w tamtych realiach, gdzie są korki, wjechać do miasta, wyjechać z miasta, dlatego nie mogli być co dzień na mszy świętej, ale kiedy byli, on był zawsze u komunii. I drodzy Państwo, możemy, nie wiem, zapewniam Was, może Wasze dziecko nie znać trzeciego języka obcego, choć bardzo byście chcieli, by było jak najlepiej wyedukowane, może nie umieć jeździć konno, ani grać w tenisa i grać na fortepianie. Możecie Wy, drodzy Państwo, czasami przeoczyć jakiś ulubiony odcinek serialu, nawet jego powtórkę, ale nie będziemy tego żałowali w chwili śmierci, żeśmy nie zwiedzili jakiegoś kraju, że nie zrobiliśmy zdjęcia z osobą znaną i nie mieliśmy jej autografu. Będziemy żałowali, że za mało kochaliśmy. Wiem to po sobie i jestem przekonany, że tak samo będziecie to czuli. I te święta nam pokazują, miłość jest najważniejsza. I jeżeli i za chwilę do tego dojdziemy w ostatniej części, dzisiaj już się decyduje w tych dniach, jakie będą te święta Boże Narodzenie. Jeżeli marnujecie ten Adwent, jeżeli przecieka Wam przez palce, jeszcze nie zrobiliście postanowień, refleksji, jeżeli nie mieliście czasu na rekolekcję, to nie dziwcie się, że na drugi dzień świąt w Waszej myśli, a może i na ustach pojawi się to stwierdzenie święta, święte po świętach.
Podczas tego, jak ksiądz pięknie mówił historię Janka i Agnieszki, nasi słuchacze się bardzo rozpisali. Jeżeli teraz ksiądz pozwoli, to właśnie tak wrócę. Otóż bardzo często nawiązują do naszej pierwszej części dzisiejszej audycji, kiedy mówiliśmy też o małych dzieciach i jedna ze słuchaczek, ewentualnie słuchaczy, pisze, że zgadza się z tym, że trzeba dzieci uczyć właściwego podejścia do świąt, nie tego laickiego, tylko pokazać im głębie. Kolejny słuchacz pisze, że dobrym pomysłem jest w ogóle pokazywanie dzieciom Jezusa jako kogoś, kto jest tu i teraz, ponieważ wtedy łatwiej jest przeżyć Boże Narodzenie jako spotkanie z przyjacielem, a nie jako z Jezusem, który jest symbolem dalekim, gdzieś tam wysoko w niebie, w żubku, gdzieś daleko, daleko, tylko tutaj, teraz, obok. I a propos kolędników, bo też był poruszany temat przecież kolędowania, szczęśliwa mama się tutaj podzieliła swoją wiadomością, że jej synkowie w wieku 2,5, 5, 7 lat uczą się wiersza kolędnicy oraz kolęd od swojej babci i dziadzia. Szkoda im czasu na telewizję i podpisała się mama, która czeka na swojego 4. synka.
Gratulujemy. Ma Pani wyjątkowy czas Adwentu, bo czeka Pani też na narodzenie. Jeszcze masz? Jakoś...
Oczywiście.
Poczekaj. Ja tylko skomentuję to, co usłyszałem. Kochani, jeżeli Wy tak piszecie, jeżeli macie tyle pomysłów, by dzieci uczyć właściwego rozumienia świąt Bożego Narodzenia, to dlatego, że macie czas na refleksję. Chociażby dlatego, że słuchacie teraz katolickiego Radia Podlasia, a nie kolejnego. Kolejny raz oglądacie sami swoi, czy tam Nie ma mocnych kochań, albo Rzuć, bo dzisiaj jest na drugim programie. Ja bardzo lubię ten serial i lubię go oglądać w telewizji, choć mam go na płytach, ale serial, no tak, tą trylogię, ale zobaczcie, czasami trzeba zostawić to, co się lubi, bo i znaleźć czas na Boga. I wy w tym adwencie znaleźliście czas, by wysłuchać tej dzisiejszej audycji. Podejrzewam, że to nie jest jedyny sposób waszego przeżywania tego adwentu, ale jest to jedna z okazji do wejścia w refleksję. Zaraz, co trzeba zrobić? Trzeba dzieciom uświadomić. I zobaczcie, wy już to macie w głowach. A jeżeli ktoś ładuje się tylko rzeczami związanymi z pracą, a przychodzi wieczorem, odpoczywa przy swoim serialu i tak dalej, kiedy ma przyjść ta refleksja? I przelecą mu święta i zmarnuje te święta. I wy, mam nadzieję, jesteście tymi szczęściarzami, którzy potraficie powiedzieć stop, dokonać tej refleksji, czy ją sobie zapisać, albo sobie zapisujcie takie rzeczy w czasie tego adwentu. Jak powiem dzieciom coś o prezentach, że to jest, pierwszym prezentem był Pan Bóg, a nawet nie Święty Mikołaj. Pan Bóg, pierwszy prezent to był Syn Boży, dar od Ojca dla nas, pierwszy prezent. I jeszcze ich nauczę dwóch kolejnych kolęd, albo trzeciej zwrotki, a nie tylko pierwszej. Wyślę ich na kolędę, albo zapytam, czy chcą chodzić, ale im pomogę się przygotować. Znajdę dla nich wierszyk do nauczenia się o choince, o Bożym Narodzeniu bardziej, nie o samej choince jako symbolu tylko. Zapisujcie to sobie, bo to później znowu gdzieś uleci. Proszę.
Właśnie a propos tego, co ksiądz powiedział, tak zastanawiam się nad sobą, bo jestem nieźle zapędzony. Ale myślę, że czas jeszcze na refleksję, którą... Nie, refleksję już podjąłem, wszelkiego rodzaju zamyślenia i rozważania, ale taki właśnie zaniepokojenie przeze mnie przeszło po tym, co ksiądz powiedział, że w tym moim zabieganiu muszę jeszcze znaleźć czas też na adwentowe jeszcze zakończenie całego cyklu przygotowania do świąt. Tak. A propos życzeń. Wiary, nadziei, miłości i zbawienia. Tego będzie życzyła nasza słuchaczka. Nadziei, ponieważ nadzieja jest matką, uwaga, mądrych. Taka parafraza.
Oczywiście. Wiara, nadzieja, miłość są to cnoty boskie, a więc od Boga pochodzą. Jest to diabelskie powiedzenie, nadzieja, matka głupich. To jest diabelskie. Niech to z naszych ustach się w ogóle nie pojawia takie stwierdzenie.
I wspomnienie pewnej słuchaczki stałej, która pisze, że ma 50 lat i dorosłe dzieci. I kiedy była w wieku kiedy była dzieckiem i w szóstej klasie ćwiczyli w kilka osób kolędy. Nie zawsze ćwiczyli w domu, ćwiczyli w drodze na sanki, na ślizgawkę. Nauka trwała cały adwent, potem przyszło kolędować, ludzie przyjmowali nas miło, datki były skromne, cukierki, ale też i jabłka. Ale po takiej wyprawie z kolędami byliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Czasy były naprawdę super, bo bez telewizora, bez komórki jest co wspominać. Szczęść Boże. Podpisana jest ta słuchaczka. I rzeczywiście, bez telewizora, bez komórki, bez tego wszystkiego, co nas odrywa od prawdziwego ducha świąt. No bo nie ukrywajmy. Jesteśmy teraz naprawdę zasypani przez oferty telewizyjne. Coraz dostajemy też wiadomości. W sumie jakbym tak wierzył w te wszystkie wiadomości, to miałbym tych samochodów Audi i BMW gdzie stawiać.
Na pewno. A jakiś tam kawałek podwórka masz?
No, jest.
Pewnie by się nie zmieściły, gdybyś wszystkiemu uwierzył. I gdyby to wszystko było prawdą, co obiecują.
Jeszcze wiadomość od Emilki z Duszpasterstwa Akademickiego. Dzisiejszy świat, podobnie jak przed laty, dzisiejszych świąt, podobnie jak przed laty, Herod knuje spisek, by uśmiercić przechodzącego małego Jezusa, gdyż jego królestwo jest zagrożeniem dla królestwa władzy i rządzy posiadania. Prawdziwa. Dlatego też przez komercjalizację próbuje zabić w nas prawdziwego ducha świąt. Moją receptą jest zatem zawiązanie szczerej relacji z Bogiem, otwarcie się na Jego działanie, wewnętrzne skupienie na tym, co jest najistotniejsze. Wówczas, podobnie jak święty Józef i Maryja, będę wiedziała, którą drogą mam pójść, by świat i świąteczna gorączka nie stały się zagrożeniem dla Jezusa, który rodzi się we mnie.
Tak, kochani, ja, żebym nie zapomniał, trzeba mieć jakiś też scenariusz, pomysł na to, jak siedzieć, biesiadować przy stole w pierwszy, drugi dzień świąt, bo będzie taki moment, w którym posmakujemy fajnych, dobrych, smacznych potraw i co dalej? Jest alternatywa, albo będziemy wspominać, co było, albo będziemy narzekać na to, co jest, albo włączymy telewizor i tak dalej. Ja podpowiadam, ja osobiście, stary chłop, mam zamiar dla mojej rodziny przygotować w tym roku jakiś konkurs rodzinny, ze wspomnieniem z naszych różnych zwyczajów z dzieciństwa. No mówię, mamy trójkę rodzeństwa, każdy z tych rodzeństw ma swoją rodzinę. Jak oni przyjdą, będzie mama, będzie babcia, będzie dziadek z drugiej strony, siądziemy. Ja mam zamiar przygotować kilkadziesiąt pytań. Ktoś powie, a ksiądz ma na to czas. No ja mówię przede wszystkim do was młodzi, którzy być może warto byłoby, żebyście w ramach jeszcze Adwentu ostatnich dni zrezygnowali, podjęli post, nie z tego, że w piątki nie jecie mięsa, ale że na przykład nie będziecie używać komputera i siedli sobie, przygotowali taki konkurs. Ja mam pełno pytań, które wiem, że nakręcą moich bliskich, moje rodzeństwo z naszego dzieciństwa, typu za kogo był przebrany mój brat, kiedy chodził po kolędzie, i niektórzy będą zgadywać, niektórzy te pytania będą śmiesznie ustawione, tak byśmy się trochę pośmiali. Przygotowałem też prezentację naszych zdjęć dzieciństwa i gdzieś tam w telewizorze sobie popatrzymy, będziemy wspominać, moje bratowe będą zgadywały, kto jest kim, bo nie wszystkie zdjęcia mojego rodzeństwa były publikowane, i mój szwagier. No i jest tyle różnych rzeczy, by się związać, by ze sobą być bliżej. Poszukajcie jakiegoś pomysłu. Możecie wymyślić karaoke związane z kolędami. Pomyślcie, czy aby na pewno nie macie żadnego wpływu na atmosferę bycia przy świętach. Jeżeli macie mądrych rodziców, to uszanuję chociażby wasz trud, żeście to przygotowali. Albo wcześniej trzeba im zapowiedzieć. Mam taki pomysł. Mamo, czy to zaakceptujecie, czy nie? I trzymać ich za słowo i później powiedzieć: obiecaliście. Obiecałaś.
W takim razie ja myślę, że mogę się pochwalić tym, co ja planuję dla swoich siostrzenic.
Opowiadaj, może ja też zaplanuję. No,
bardzo proszę, to nie ma żadnego copyright. Mianowicie, jedna z moich siostrzenic, która jest moją chrześnicą, Julia, gra na fortepianie i planuję z nią zrobić kolędę na cztery ręce. Ale docelowo myślimy nad tym, żeby wystąpić w kategorii rodziny w Kolędowym Sercu Mazowsza i w tym festiwalu, który jest organizowany właśnie od stycznia w Centrum Kultury i Sztuki. Przygotuję swoje wszystkie cztery siostrzenice, nauczę ich kolęd, wystąpimy w kategorii rodziny, ja siądę do fortepianu, może na zmianę z Julią, zaśpiewamy dwie kolędy, będziemy happy. W domu też będziemy wiedli prym z kolędami, dziewczynki przychodzą do mnie na chór, na organy, też śpiewają, więc myślę, że to będzie też dobry sposób pokazania im ducha świąt na zasadzie kolęd. Bo to jest też takie bardzo piękne. Dzieci lubią kolędy. Nie zabraniajmy dzieciom śpiewać, wręcz przeciwnie, drodzy słuchacze. Uczcie dzieci kolęd, bo to jest najprostszy sposób dla nich, żeby może nie tyle zarazić je bakcylem świątecznym, ale dla nich to jest najprostsze, żeby te kolędy zrozumieć. Dzieci uwielbiają śpiewać. Dzieci uwielbiają śpiewać, uwielbiają muzykę. I w taki sposób najłatwiej mogą przeżyć te swoje jedne z pierwszych świąt. To może tak rozmarzyłem się troszkę o tym śpiewaniu.
Nie, to była piękna odezwa, manifest.
Manifest taki, tak. To teraz moim manifestem niech może będzie krótka przerwa muzyczna o tematyce, nie wiem, może świątecznej.
Taki dzień,
No tak.
Wyczułeś, wyczułeś, nie wiedziałeś, drodzy Państwo, Robert nie wiedział, jaka to będzie nuta świąteczna, ale tutaj z Tomaszem chyba mają jakieś komunikują się w sposób niewerbalny. To się nazywa telepatia.
Albo gadu-gadu, też jest niewerbalny.
Ale nie napisałeś,
nie napisał.
To było naprawdę trafione, czerwone gitary śpiewały dla Państwa.
Oczywiście.
O tym, że jest taki dzień, bardzo piękny, choć grudniowy.
Kochani, mówiliśmy o kolędach, o przygotowaniu do świąt, ale jak zrobić, żeby uniknąć znanego hasła, że święta, święta i po świętach? Proszę księdza.
Tak, ja ten temat prowokowałem ciebie, byś mnie o to zapytał już od samego początku. Myślę, że nadszedł czas. Ja chętnie podzielę się swoją refleksją, bo jest to obrzydliwe, powiem szczerze. No, ja sam kiedyś tak mówiłem. Oczywiście, no, można mieć na myśli, że no, ten wyjątkowy czas, no i że już kończy się ten wyjątkowy czas. Nie, drodzy Państwo, nie wyjątkowy czas się kończy, bo te święta są po to, żeby życie stało się wyjątkowe. Byśmy poczuli, że ono jest wyjątkowe, bo jest jedyne. I jest wyjątkiem, nie ma żadnego drugiego, nie będzie takiego samego życia, już się nie powtórzy. I że te święta mają nam dać poczucie, że my jesteśmy wyjątkowi dla Boga. Gdybyśmy byli sami na świecie, Syn Boży też by przyszedł, bo miałby powód, by za nas umrzeć na krzyżu, bo potrzebowaliśmy Jego wybawienia. Jesteśmy wyjątkowi na Boga, dla Boga w Jego oczach. Jesteśmy, Bóg ma teraz 7 miliardów ludzi na głowie przed oczyma, a miał ich dużo więcej, bo część umarła, część jeszcze się narodzi, a On o nas myśli dzień i noc, non stop. Pismo Święte nas o tym zapewnia, że ma dla nas pewien plan, plan pełen miłości, a nie zguby. Zatem święta są po to, żeby życie stało się święte, żeby wszystko zostało przemienione. Co zatem zrobić, by to powiedzenie, to brzydkie, no, można powiedzieć już przysłowie jakieś, no bo nie sentencja, bo sentencja od łacińskiego słowa, czyli mądrość, to nie jest sentencja, bo to nie jest mądre. Co zrobić? Ja myślę, że dużo decyduje się już teraz. Przede wszystkim punkt wyjścia jest taki. Ja już o tym mówiłem parę lat temu w tej audycji, ja takie rzeczy pamiętam, ale myślę, że większość jednak słuchaczy albo o tym zapomniała, albo tego nie słucha, co nie znaczy, że to, co powiem, będzie dla nich zupełnie odkrywcze, jak to, że Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie odwrotnie. Otóż w punkcie wyjścia trzeba postawić sobie pytanie, na co my czekamy? Czy na dzień urodzin Pana Jezusa, czy na Jego narodziny? Bo zobaczcie, w naszym życiu jest różnica, czy czekamy na dzień narodzin, czy na dzień urodzin. Narodziny są raz w życiu, drugi raz nie będziemy mieli, nie ma reinkarnacji. I dzieci, tych, którzy mają dzieci, narodziły się raz i koniec. A dzień urodzin, Robercie,
jest cały rok.
Roku.
Dokładnie, i bardzo tęsknie do niego czekamy.
I jak ten dzień urodzin wygląda? No, jeżeli ktoś o nas pamięta, najbliżsi powinni pamiętać. Złożą nam życzenie, jeżeli lubimy, mamy czas i trochę pieniędzy, jakoś się zorganizujemy, zrobimy jakieś przyjęcie, kolację, cokolwiek, mniej czy bardziej hucznie, rano się obudzimy, poboli nas głowa, lodówka będzie pustsza. I co? I ta sama rodzina, ta sama twarz w lusterku, ta sama szkoła, te same problemy, te same radości, to samo nazwisko, ten sam adres zamieszkania. I co? Zestarzyliśmy się o rok? Nie, tak naprawdę o jeden dzień. Jesteśmy tylko jeden dzień starsi. Dzień był, urodzin był jakimś czymś symbolicznym. Boże Narodzenie nie może być czymś symbolicznym. Tak jak czymś symbolicznym nie jest to, że dziecko się rodzi. Nasz dzień narodzin nie był symboliczny, ale dosłownie. Kogoś nie było i się pojawił. To byłeś ty, to była twoja siostra, to były nasi bratankowie, siostrzenice, to były wasze dzieci, słuchacze, ci, którzy macie.
Ksiądz.
Tak, czyli dzień narodzin, no, kiedy się dziecko rodzi. To nie ma jak w dniu urodzin, że następnego dnia jesteśmy tacy sami. Wszystko się zmienia i rodziców wydatki, jadłospis matki i zawartość szafy i pralki i lodówki. Zmieniają się godziny snu rodziców. Wszyscy chodzą na palcach, chociaż raptem w domu pojawiło się 2800-3200. No, bo tyle mniej więcej noworodek waży plus minus kilogram w tą czy w tą. 55-6 kilometrów, centymetrów długości tego malucha, a wszyscy jak koło wielkoluda chodzą i każdy cicho pośpi. I nawet jeśli to jest siódme, ósme dziecko w rodzinie, już nic nie będzie takie samo w tej rodzinie. Ktoś nowy się pojawił. Taka jest różnica między dniem narodzin, a dniem urodzin. Tam wszystko po staremu. Tu wszystko jest inne. I jeżeli czekamy tylko na dzień urodzin Pana Jezusa, no to jest co świętować. Trzygodny jubileat ma 2000 lat. No ho, 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 pogratulować warto, no bo to naprawdę wyjątek. No ale wtedy wszystko się sprowadza do symboliki. Jak dzień urodzin jest czymś symbolicznym, a tak naprawdę dniem od dnia się nie różni. Ale dla nas Boże Narodzenie nie jest symboliczne. Oczywiście nie jest tak dosłowne jak 2000 lat temu, ponieważ historycznie Syn Boży już się więcej nie urodzi.
Chociaż
i ta lalka, czy to jest gipsowa, czy to jest z plastiku, która będzie leżała w żłóbku, nie ogłasza, że Jezus się narodził w tym momencie, bo się urodził raz więcej nie. Syn Boży stał się człowiekiem, ale, przepraszam, przez wiarę ma szansę narodzić się w naszym sercu. Jeżeli się urodzi przez wiarę w naszym sercu, to już, przepraszam bardzo, nic nie będzie takie samo. I już nie powiesz święta świętej po świętach, bo jak jest Jezus, to inaczej chodzisz, inaczej mówisz,
inaczej
odpowiadasz, inaczej myślisz, co innego oglądasz w dzień, co innego oglądasz w nocy, w ogóle pewnych rzeczy nie oglądasz. Jesteś kimś innym, bo obok ciebie jest tak jak to dziecko. Trzeba chodzić na palcach, bo się dziecko pojawiło, pojawił się Jezus. Trzeba zacząć inaczej chodzić, inaczej myśleć. I to jest ta różnica. I teraz, co ma nam pomóc, żebyśmy faktycznie zaczęli czekać na to Boże Narodzenie? No tak jak kobieta w ciąży, tak jak jej mąż kochający. Ona pewnych rzeczy już sobie odmawia wcześniej. Przez 9 miesięcy sobie odmawia pewnych rzeczy. Jeżeli paliła papierosy, rzuci je. Jeżeli piła alkohol, to w ogóle nie będzie piła. Jeżeli jest chora, to będzie się 5 razy zastanawiała, czy jakiś lek może wziąć, i pytała drugiego, trzeciego lekarza. Chociaż pierwszy powiedział, to nie zagraża pani zdrowiu. Ona będzie będzie brała wielkich ciężarów. Ona... I teraz my, jak czekamy na Boże Narodzenie, po to jest Adwent. Nie po to, żebyśmy nie brali wielkich ciężarów, czyli żebyśmy nie pracowali, ale by nasze serce nie było ciężarowe skutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. Byśmy przygotowywali się jak kobieta w ciąży, bo ma się w nas urodzić Chrystus. I jeżeli tego nie ma, jeżeli jesteśmy zabiegani, a zabieganie zostanie pomnożone przez 2, przez 4 przed samymi świętami, no to na bank. Święta, święta i po świętach i koniec. I wszystko będzie tylko... I komercjalizacja świąt przez tych, którzy na tym robią kasę, jest niczym w porównaniu z tym, jaką krzywdę robimy sami sobie przez zaniedbanie Adwentu i wejście w biegu tak prosto z podwórka w te święta, gdzie nie było refleksji, Adwentu, rekolekcji, czy właśnie chociażby taki wieczornego zatrzymania się, jakie Państwu daje, na przykład, powiem nieskromnie, nasza piątkowa adwencja z drogami młodości, której właśnie słuchacie.
Dobrym sposobem na to, żeby się właśnie przygotować, są adwentowe rekolekcje. Tak jak ksiądz wspominał o kobiecie, która spodziewa się dziecka, jego nie urodzin, ale narodzin. Tak samo my, którzy praktycznie jesteśmy już na końcowym etapie Adwentu. Za chwilę będzie czwarta niedziela Adwentu. Już usłyszymy korzeniu Jesse i mądrości.
Już od jutra.
Już od jutra praktycznie.
Już od jutra będą codziennie, drodzy Państwo, to jest ta druga część. Robert, przepraszam, że Ci wskoczę, świetnie wywołałeś temat. Od jutra zmienia się charakter Adwentu. Do dzisiaj bardziej było to skupione wokół mimo wszystko tej tajemnicy końca świata i były już, Izajasz od paru dni nam towarzyszył w pierwszych czytaniach, który zapowiada już te zapowiedzi mesjańskie. Ale od jutra już wyraźnie, jutro już będzie rodowód Pana Jezusa. To świetne ćwiczenie logopedyczne na umiejętność wymawiania słów, czyli ćwiczenia warg i języka, bo tam są te hebrajskie imiona, które są niesamowicie trudne do czytania dla każdego księdza, lektora, dla każdego, kto czyta, proklamuje Ewangelię, czy diakona. Ale pamiętajcie, słuchając jutro tego, czy kiedykolwiek słuchając rodowodu, to nie jest takie głupie czytanie tego fragmentu, który dla nas niewiele mówi, bo te imiona są dla nas obce kulturowo, bo są imionami żydowskimi. Za każdym z tych imion kryje się historia człowieka, ludzi, którzy byli grzeszni, a mimo wszystko byli ogniwem w historii zbawienia bo dali, byli potomkami, dali jak gałąź, z której pochodził wcielony Syn Boży przez Maryję czy przez świętego Józefa, postrzeganego jako ojciec Jezusa, tak naprawdę opiekun. Życie nasze, każdego z nas ma jakiś sens i gdzieś Bóg, jesteśmy jakimś ogniwem w historii zbawienia i my też możemy przyczynić się do tego, by przez nas Chrystus się rodził w naszych uczynkach. Ale najpierw musi urodzić się w nas. Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodzi się w Tobie, mówi nasz wieszcz narodowy.
Pamiętam słowa. Tak jak zacząłem mówić, właśnie wkraczamy w drugą część etap, Adwentu. Tak. W drugi etap, w którym czekamy już samego przyjścia. No i właśnie, takim dobrym przygotowaniem do tego są adwentowe rekolekcje. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to serdecznie zapraszam. Teraz akurat są w parafii Miłosierdzia Bożego.
No oczywiście z Włodawy nikt nie będzie przyjeżdżał do Siedlec. Trwają w Bożym Ciele i jeszcze będzie u błogosławionych męczenników w tej nowej parafii, więc jeszcze kilka parafii jeszcze w katedrze nie
było. W katedrze będą, tak, na końcu.
To mówimy powiedzmy o Siedlcach, ale
dla wszystkich, którzy chcieliby.
Ja się udaję, od niedzieli zaczynam pod Garwolinem, w Miętnem, tam gdzie broniono krzyży. No jeszcze jest trochę tych rekolekcji, ale drodzy Państwo, no właśnie to, co powiedziałeś, Robercie, tak jak kobieta, która czeka na Boże na narodzenie swojego dziecka i nawet jeśli to jest kolejne dziecko, też rozmawia ze swoją mamą, jeśli ją ma, z koleżankami, z przyjaciółkami, z siostrą, o jakichś jeszcze nowych rzeczach, które powinna przygotować, czy o nowych pomysłach, czy zastanawia się, jak rodzić, czy mąż ma być z domu, czy nie. W domu, czy nie, znieczulenie, czy bez znieczulenia, i tak dalej. A co dopiero matka, która czeka na pierwsze narodzenie dziecka, czyta pełno podręczników, choć kiedyś nasze babcie, prababcie nie miały tych podręczników, wiedziały, jak rodzić i co jest potrzebne. Rano urodziła, w południe, czy po południu szła do ziemniaków z powrotem. No dzisiaj matki nie są, kobiety nie są tak silne, ale tak samo i my. To, co powiedziałeś, czy przez święta, przez rekolekcje, czy przez chociażby takie refleksje wieczorne, dobrze przeczytaną spowiedź, czy jakąś lekturę książki, Pisma Świętego, mamy szansę, jeszcze ciągle mamy czas złapać ten Adwent, tę atmosferę, by wejść w te święta już z jakimś nastawieniem, z jakąś przestrzenią, która będzie pozwalała Panu Bogu przemówić do nas i pokazać, co, gdzie, w którym miejscu powinno w nas się dokonać Boże Narodzenie, czyli Chrystus powinien zapanować, zaistnieć tam jako ten pierwszy, jako ten król, którego bał się Herod. Dzisiaj naszym Herodem jest przede wszystkim diabeł, ale też my sami, naszego w środku, który mówi: wolę samemu rządzić, bo Bóg jest nieprzewidywalny.
Tak, tylko że jeszcze to nasze, nad tym naszym ego można jeszcze zapanować, nad diabłem trochę gorzej jego pokusami.
Wiesz co, powiedziała święta Tereska od Czciątka Jezus, że nasz stary człowiek umiera 20 minut po śmierci naturalnej. To ja, wiesz, ja się boję, że ja będę do końca życia sobie radził. Jak ty zapanujesz, to mi powiedz jak. I wtedy zobaczymy, bo znam, raczej jako spowiednik widzę, że łatwiej nam zapanować nad pokusami bezpośrednimi złego ducha i jego straszeniem, najgorzej nad ego, nad tym starym człowiekiem w nas. Powiem ci tak z doświadczenia, ale lubię, jak czasami powiesz inaczej niż mi się wydaje, że powinno być, bo no wtedy...
Jest okazja do dyskusji, tak, dokładnie.
Ewentualnie, tym bardziej, że powołuje się na autorytety, to nie jest mój własny pomysł. To Ignacy Loyola, święty Jan z Krzyża tak twierdzą.
Ale jeżeli znajdę taki sposób, to oczywiście tak jak z prezentami podzielę się, może nawet na falach Katolickiego Radia Podlasie.
Koniecznie.
Oczywiście, mam nadzieję.
Jeszcze ktoś do nas napisał, bo Robercie, mamy naprawdę już kilka ostatnich minut. Trzy. Wszystko.
Jeżeli chodzi o autorów naszych wiadomości, to już nikt do nas więcej nie napisał. Biorąc pod uwagę jeszcze Andrzeja z parafii świętego Zygmunta w Łosicach, który podpisał się jako autor pięknych życzeń. Przypomnę raz jeszcze, dla tych, którzy chcieliby może jakąś ściągawkę z tego zrobić, mam nadzieję, że Andrzej nie będzie rocił sobie praw autorskich. Otóż wiarę, nadzieję, miłości i zbawienia. Nadzieja jest matką mądrych.
Dziękujemy, Andrzeju, za te życzenia. Pozdrawiamy Ciebie i parafię świętego Zygmunta w Łusicach, gdzie jeszcze rok temu prowadziłem rekolekcję razem z akademicką grupą ewangelizacyjną i to był bardzo dobry, święty czas. I dziękuję, że dzisiaj nas słuchasz i że podpowiadasz, dajesz swoją propozycję, co w tych świętach powinno być najważniejsze, o czym powinniśmy mówić. Drodzy Państwo, podsumujmy raz jeszcze. Powiedziałem w pierwszej części, piszemy życzenia, one są coraz skromniejsze, coraz mniej ich jest ręcznie napisanych, coraz więcej schematycznych, coraz rzadziej na kartkach, nawet już powiedziałbym coraz rzadziej przez e-mail, ale byle jakie pisane w SMS, przez SMS-y. Powiem szczerze, no cóż, znak czasu, trzeba to zaakceptować. Jednego roku się zbuntowałem, powiedziałem, nie będę odpowiedział na żadne życzenia SMS-owe, ponieważ to chyba, że w tych życzeniach ktoś się przynajmniej wysili, napisze do mnie, drogi księże Tomaszu, bym wiedział, że to nie, że przynajmniej tyle zrobił, bo większa część może być skopiowana i do wszystkich pisana. Kiedyś się zbuntowałem, później ostatniego roku machnąłem ręką, postanowiłem odpowiadać i ja przynajmniej pisałem, dodając imiona, choć też kopiowałem te życzenia, bo to jest. Dlaczego mam wymyślać nowe życzenie, jeżeli dla mnie w danego roku jest pewna refleksja i przekazuję wszystkim, ale przynajmniej dopisuję się, że po imieniu do tych, których wysyłam. Nie bójcie się pisać z darem modlitwy, bo Bóg stał się na te święta dla nas darem i to, co możemy darować, to modlitwę, coś siebie, szczególnie z tymi, którymi nie jesteśmy blisko, to dar modlitwy, no bo nie możemy podarować siebie, gdy oni są daleko i właśnie dlatego do nich wysyłamy życzenia komunikatorem.
A ja pozwolę sobie tak na zakończenie naszej dzisiejszej audycji.
A jeszcze nie zakończyłem.
A, to no przepraszam, oczywiście.
Podsumowanie następne. Prezenty nie dlatego nawet, że święty Mikołaj, ale dlatego, że najpierw Bóg podarował nam siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego te prezenty, o tym też mówmy. Mówiliśmy o kolędzie, o kolędowaniu, o tym dzieci bardzo dobrze, że chcą kolędować, ale nie dziadostwo. Miejcie honor, rodzice, nie wysyłajcie dzieci po kolędzie, nie pozwalajcie im chodzić po kolędzie, kolędować, jeżeli one nie potrafią zaśpiewać trzech zwrotek i nie umieją jakiegoś wierszyka, których jest pełno w internecie związanych ze świętami, bo to jest dziadostwo i wam to powinno uwłaczać, że wysyłacie po grosiwo i to w dodatku za nic. Ubierzcie je jakoś, podpowiedzcie im, jak mogą się przebrać i zdopingujcie, żeby się czegoś nauczyły, żeby i może właśnie by też pokazać im, że najważniejsze nie jest zbieranie pieniędzy dla siebie, tylko samo ogłaszanie, że Chrystus się narodził. Niech to rozumieją, że ogłaszają, że Chrystus się narodził i to jest już zaszczyt i dlatego można je uczyć od razu, by te pieniążki, które ewentualnie dostaną, by się podzieliły na przykład z dziećmi z misji. To będzie wspaniała postawa. Mówiliśmy o tym, że święta zostaną święte, po świętach nie będzie, ale będziemy czuli, że nasze życie jest świętsze, jeśli będziemy czekali na narodzenie Chrystusa w naszym sercu, a nie tylko na świętowanie jubileuszu 2011 lat, symbolicznie oczywiście, od śmierci, od narodzin Pana Jezusa. To, co celebrujemy, nie jest symbolem. Jest realnie. Chrystus się urodził 2000 lat temu, a dzisiaj robimy wszystko, by się narodził w naszych sercach. To nie jest symbol. To jest fakt. On może się narodzić w naszych sercach.
Ja dla tych wszystkich, którzy są niestety ogarnięci szałem przedświątecznym i zastanawiają się, czy karp, czy leszcz, czy miruna, czy szczupak, panga, może jeszcze inne łuskate zwierzątko.
Tym bardziej, że coraz droższe są
ryby. Coraz droższe, dokładnie.
Będzie, może mniej na stole.
Polecam fragment Ewangelii według świętego Łukasza 10:38-42. Fragment tylko. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Niech w tym czasie przedświątecznym nie będzie to czas zabiegania za wieloma niepotrzebnymi rzeczami, tylko niech to będzie już finisz oczekiwania na tego jednego, na najważniejszego, który ma przyjść i żeby on się nie rodził, tylko żeby się narodził. Żeby to nie były kolejne urodziny, tylko jedne narodziny, jedyne narodziny.
Proszę Państwa, za tydzień jest 23 grudnia. My się jeszcze spotkamy tuż przed świętami. Będzie to wyjątkowa, bardzo już bliska, bezpośrednio poprzedzająca Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Jak dożyjemy, to się spotkamy z Państwem i jeszcze będziemy starali się Wam podać parę myśli, czy tej tajemnicy pomóc wejść w tę refleksję. Czym jest Boże Narodzenie samo w sobie? Będziemy starali się mówić już o tym, co to znaczy, że Chrystus ma się rodzić w naszych sercach. Będziemy próbowali odtworzyć atmosferę sprzed 2000 lat i przeprowadzić taką refleksję nad tym, nad znakami, które miały miejsce w okolicznościami narodzin Syna Bożego, by tak pod kątem biblijnym Wam ukazać, jak wszystko było wyreżyserowane przez Pana Boga i że było gdzieś w tych świętach Bożego Narodzenia też drugie dno, o czym mówi święty Jan w Apokalipsie, a o czym powiemy za tydzień. Dziękujemy bardzo realizatorowi.
Dziękujemy Tomkowi Gostce.
Dziękuję Tobie, Robercie, za obecność.
Ja dziękuję księdzu Tomaszowi.
A Was, drodzy Państwo, niech Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.